Niech Pan obdarzy Was pokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Piąta niedziela wielkanocna, piąty tydzień. Zatrzymajmy się chwilę przy tych czytaniach z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. To czytanie pokazuje kształtowanie się hierarchii w Kościele. Nie jest jakąś sztucznie narzuconą strukturą, lecz odpowiedzią na potrzeby wierzących i darem Ducha Świętego. Dzieje apostolskie opisują ten proces, w którym pod wpływem wzrostu Kościoła, rozszerzania się słowa, trzeba nadać wspólnocie pewne ramy formalne. Wyświęcenie 7 diakonów to jeszcze nie diakonat, jaki znamy z późniejszej historii Kościoła, ale niewątpliwie jego początek. Apostołowie nakładają ręce na wybranych, przeznaczając ich do misji, diakonów, sług stołów. W Nowym Testamencie mianem diakona, czyli sługi, określa się przede wszystkim Chrystusa i apostołów głoszących Ewangelię. W pierwszym liście do Tymoteusza znajdujemy wymagania, które stawiano przed diakonami. Czystość, skromność, szczerość, umiarkowanie, dobre prowadzenie własnego domu. Mogą wiązać się one z odpowiedzialnością diakonów za sprawy finansowe wspólnoty. Zwróćmy uwagę, że helleniści to Żydzi wychowani w kulturze greckiej i czytający pisma po grecku, a Hebrajczycy to także Żydzi, tyle że mówiący po hebrajsku i aramejsku. Dzieliła ich kultura, język, ale łączył fakt, że uwierzyli w Chrystusa i tworzyli wspólnotę jerozolimską. Imiona diakonów sugerują, że rekrutowali się oni spośród właśnie hellenistów. Pierwszy z nich to Szczepan. Jego imię stanowi spolszczoną formę imienia Stefan, Stefanos. Po grecku znaczy korona. Niebawem stanie się pierwszym męczennikiem wspólnoty. Filip, ewangelista, ojciec 4 niezamężnych córek posługujących charyzmatem prorockim i 5 innych nieznanych. Liczba 7 oznacza pełnię i często pojawia się w Biblii. 7 dni stworzenia, 7 kapłanów przed Arką Przymierza, 7 z przybocznej straży króla, jego najbliżsi doradcy. Warto zauważyć, że od IV wieku diakonami ustanawia się tylko mężczyzn celibatariuszy. Stają się oni prawą ręką biskupa. A z czasem oprócz posługiwania ubogim podejmują funkcje liturgiczne i katechetyczne, a zwłaszcza posługę przy eucharystycznym stole chleba, stając się odpowiedzialnymi w sposób szczególny za głoszenie Ewangelii. Natomiast dziś diakonat funkcjonuje w dwóch formach, przejściowy i stały. Diakonat przejściowy to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Diakoni ślubujący celibat przez święcenia stają się częścią stanu duchownego. Oprócz nich istnieją tak zwani stali diakoni, świeccy, którzy posiadając rodziny oddają się głoszeniu słowa i pomocy ubogim. Za chwilę powrócimy do drugiego czytania. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego swojego światła. Izrael w Księdze Wyjścia nazwany jest ludem kapłanów. Lud kapłański to innymi słowy święty lud należący do Pana. Izraelitów mają obowiązywać prawa czystości, wtedy będą się mogli zbliżać do Pana, składać Mu ofiary. Cały Izrael zachowujący prawa czystości we wszystkich sferach swojego życia ma charakter kapłański. Izrael jest pierworodnym Boga. Jest jego szczególną własnością. Chrześcijanie tak samo będą rozumieć swoją tożsamość i misję. W tym czytaniu nazwani są królewskim kapłaństwem, szczególną własnością Boga. Tym intensywniej doświadczają obecności Boga wśród nich. Nasze powszechne kapłaństwo nie ma źródła na Synaju, lecz jest zakorzenione w ofierze Chrystusa, arcykapłana Nowego Przymierza, który oddał za nas swe życie. Dzięki niemu staliśmy się Bożą świątynią, w której składa się miłe Bogu duchowe ofiary. Każdy wierzący przez ofiarowanie swojego życia z miłości do Boga i bliźnich staje się kapłanem na wzór Chrystusa. W Chrystusie stajemy się też Bożą rodziną, dziećmi Boga, Jego szczególną własnością. Nic nie może nas odłączyć od Jego miłości. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Z jakiej ciemności? Święty Jan pokazuje to bardzo praktycznie. Kto nie miłuje brata swego, ten jest w ciemności. Ten, który przyjmuje Chrystusa, odkrywa, że tą prawdą, światłem jest kochać. Kochać Boga i drugiego, a nawet nieprzyjaciela. I to jest ta nowość. Jak Chrystus oddaje życie na krzyżu, tak chrześcijanin może oddawać życie za drugiego. I tak mamy w życiu męczenników, ale też wyznawców, którzy nie zniechęcając się, rzetelnie pracują, aby głosić tą miłość, wzywać do nawrócenia, przebaczenia. Tego uczymy się w domu chrześcijańskim, tego uczymy się słuchając Słowa Bożego. To jest naszą misją, ogłaszać te chwalebne dzieła, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Zostańmy jeszcze chwilę. Usłyszymy Ewangelię według świętego Jana.
Ciebie najbardziej brakuje. Gdzie mam Cię szukać i dokąd pójść? Ty wiesz najlepiej, czego potrzebuję. Jest taka siła, to miłość prawdziwa, jedna, jedyna, Ojca, Ducha i Syna. Jest taka siła.
Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Celem drogi Jezusa jest dom, dom Ojca. Tam Jezus chce zabrać także swoich uczniów. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. To już nie miejsce chwilowego pobytu, postoju, ale prawdziwy, trwały dom. Jezus przygotował to miejsce przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. On sam jest drogą, która tam prowadzi. Jest drogą, która prowadzi do prawdy i prawdą, która prowadzi do pełni życia. To zaskakujące słowa. Jezus nie mówi nawet, że żeby szukać prawdy, czy żeby i za nim tą drogą, ale sam mówi: ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To jest ta fundamentalna prawda, którą Kościół głosi. Nie ma innej drogi do Boga, jak przez Jezusa. Nie tylko dla wierzących, ale dla wszystkich. Na końcu będziemy sądzeni z miłości, gdzie Jezus utożsamia się z każdym potrzebującym. Byłem głodny, byłem spragniony, nagi i tak dalej. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych i czego nie uczyniliście, zrobiliście dla mnie. Jednak ta droga do poznawania Boga, do życia, prowadzi przez Niego. On daje życie. Jezus Chrystus, nikt inny. On prawdziwie zmartwychwstał. On pokonał śmierć. On zbawił nas. Nie zbawiamy się przez nasze dobre uczynki, przez nasze próby wskoczenia do nieba. Zostaliśmy zbawieni Jego łaską. Za darmo. Z przyjęcia tej łaski, tej prawdy, z wiary w Niego. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Z przyjęcia tej prawdy Chrystusa rodzi się pragnienie, by tak żyć, by wypełniać Jego przykazania, bo kto mnie miłuje, zachowuje moje przykazania, mówi Jezus. Jednak fundamentalne jest przyjąć Jezusa. Jezus nie pozostawia nas tutaj bez wyboru, albo inaczej, nie odpuszcza nam. Albo jesteśmy za Nim, albo przeciw. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ale to przyjście do Jezusa nie jest jakimś aktem przemocy czy desperacji, ale wyborem życia. Słyszeliśmy tydzień temu, że Jezus mówi: przyszedłem, aby owce miały życie, miały je w obfitości. Ja oddaję życie za swoje owce. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Jak możemy zobaczyć Boga? Patrząc na Jezusa, na Jego człowieczeństwo. Dlatego z taką determinacją, pokorą wpatrujemy się czy w żłóbek, odkrywając miłość Ojca w Jezusie, który jest wcielony, staje się człowiekiem. Odkrywamy Jego miłość, patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, całujemy ten krzyż, bo w nim widzimy miłość Ojca, który przebacza oprawcom swojego Syna. Wreszcie adorujemy Najświętszy Sakrament, przyjmujemy ciało Jezusa, bo On daje nam życie. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także Ojca. To jest ta nowość, którą daje chrześcijaństwo, że na pragnienie zobaczenia Boga odpowiada Jezus. Nie ma innej drogi. Chcesz zobaczyć Boga? Patrz na Jezusa. Patrz na Jego życie, dzieciństwo, śmierć, nauczanie. Wreszcie na Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, o którym mówi Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Kto nie spożywa ciała i krwi mojej, nie ma życia w sobie. Zaproszeni jesteśmy na poważnie w tym tygodniu wielkanocnym, już powoli, oczekując na wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, by na poważnie pytać siebie o relację z Jezusem, żywą, prawdziwą, a przez nią o relację z Ojcem. Tego wam gorąco życzę, odkrywania tej relacji, odkrywania Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Niech Pan was prowadzi, błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam i zapraszam do usłyszenia. Ponownie za tydzień brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Święta wola pełni się. Duchu Święty.